Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
Marcin Bąk, witam Państwa w kolejnym spotkaniu z Kalejdoskopem Historycznym. Moim i Państwa gościem jest profesor Paweł Skibiński, historyk. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry Państwu.
Dzisiaj popatrzymy sobie na historię zwaną zbiorczo historią najnowszą. To jest kwestia ostatnich kilkudziesięciu lat. Historia Polski, ale też i historia świata. Chodzi o swoistą wrzawę, która jest Państwu na pewno znana, związaną z dokumentami dotyczącymi czasów jeszcze posługi biskupiej Karola Wojtyły, później kardynała Karola Wojtyły. Ta wrzawa, która od wielu dni trwa w polskich mediach. Chciałbym w rozmowie z panem profesorem, żebyśmy popatrzyli na chłodno, na to, co tam było w dokumentach. Co to są w ogóle dokumenty historyczne? Arystoteles, a za nim święty Tomasz z Akwinu, twierdzili, że emocje to jest ta niższa władza duszy, że nie powinniśmy dawać się kierować emocjom, tylko rozum i wola świadczą o tym, czy człowiek jest ukształtowany, czy we właściwy sposób kieruje swoim życiem. I chciałbym właśnie wraz z panem profesorem przyjrzeć się tym wszystkim informacjom, jakie do nas docierają na chłodno okiem badacza, okiem historyka, ale na początku trzeba tutaj kilka definicji wprowadzić, jako że większość z nas czerpie wiedzę na ogół ze źródeł popularnych, z gazet, z telewizji, z publicystyki i większość ludzi w tej chwili dowiaduje się różnych rewelacji, prawdziwych czy fałszywych, to zupełnie na razie inna sprawa, z mediów. Natomiast historyk bada rzeczywistość sięgając do czegoś innego, do źródeł. Na początek wyjaśnijmy sobie, wprowadźmy taką definicję, cóż to w ogóle jest źródło dla historyka?
No, źródło to jest źródło informacji, tak? To znaczy miejsce, najczęściej dokument, ale można powiedzieć, że współcześnie również nagranie, film, czasami rzecz materialna, która informuje nas o tym, jak wyglądała rzeczywistość w przeszłości. I wiadomo, że my nie jesteśmy w stanie odtworzyć dokładnie tej rzeczywistości. Krótko mówiąc, te źródła nam ją, jak to się ładnie mówi, fachowo zapośredniczają, czyli po prostu pokazują nam przez swój pryzmat to, co było. No i trzeba wykonać pewien wysiłek, żeby zrozumieć tą rzeczywistość z takich fragmentarycznych kawałków, z takich pucli, które otrzymujemy. To wymaga pewnych umiejętności, no ale wymaga też pewnego nastawienia, to znaczy pewnego otwartego nastawienia na te informacje, krótko mówiąc, niedopasowywania ich do z góry założonej tezy, a także powiedziałbym, że uczciwości połączonej ze zdrowym rozsądkiem, to znaczy no nie każda informacja, krótko mówiąc, którą otrzymujemy z przeszłości, jest informacją prawdziwą.
I tu na moment się zatrzymajmy, bo to, co pan profesor mówi, rodzi czasem u części myślicieli zastanawiających się nad przeszłością, w ogóle nad badaniem rzeczywistości, taki głęboki sceptycyzm. Nie możemy poznać przeszłości taką, jaką ona jest. Źródła nam zapośredniczają, jak pan powiedział, tą rzeczywistość wieków minionych. W związku z tym pojawia się taka postawa sceptycka, mówiąca, że w ogóle nie możemy poznać przeszłości. To często pojawiał się ten wątek właśnie przy aktach IPN-u, chociażby przy dokumentach związanych z przeszłością byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy. Przeszłość jest niepoznawalna, te źródła w ogóle wszystkie są wątpliwe. To tworzyli jacyś ludzie, to jest druga, trzecia, czwarta ręka. Jakby pan się ustosunkował do takiej właśnie głęboko sceptycznej postawy?
Pan redaktor proponuje, powiedziałbym, duży skrót myślowy, bo od ogólnych rozważań o źródłach przechodzi pan do rozważań nad bardzo konkretną kategorią źródeł, jaką są źródła, powiedziałbym, wytworzone przez aparat bezpieczeństwa, przez policję polityczną czasów komunistycznych. No więc powiedzmy i o jednym, i o drugim. To znaczy, znowu odzywa się we mnie potrzeba zdrowego rozsądku. Między stwierdzeniem, że nie możemy poznać w całości rzeczywistości, a twierdzeniem, że nic nie możemy powiedzieć, no, mieści się jakieś realne nasze możliwości. To znaczy, sytuacja, w której zadajemy źródłom pytania na wyrost w stosunku do informacji, które one zawierają, no jest, powiedziałbym, raczej świadczy o braku rozsądku badacza. Natomiast to stwierdzenie, że nic nie możemy powiedzieć, najczęściej, powiedziałbym, ma nas wprowadzić w albo bierność, albo otępienie, tak? Taki chaos poznawczy, który nie pozwala nam w ogóle obracać się w tej rzeczywistości. To jest moja uwaga ogólna. A teraz, jeśli chodzi o konkret źródeł tak zwanych IPN-owskich, czyli tych, które zostały wytworzone przez komunistyczną policję polityczną w czasach PRL, z której czerpiemy między innymi wiadomości na temat współpracy z tą policją w konkretnym okresie swojego życia byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Otóż te źródła są bardzo różnej jakości, jak bardzo wiele innych typów źródeł. I trzeba pewnego żmudnego wysiłku, żeby powiedzieć na ich podstawie, uprawdopodobnić to, co one niosą ze sobą. W przypadku Lecha Wałęsy to był bardzo złożony wysiłek historyczny, który jednakowoż opierał się na wieloźródłowej informacji, która ostatecznie wydaje się być absolutnie potwierdzona. I to inną sprawą jest, jak oceniamy zawartość tych źródeł, odpowiedzialność Lecha Wałęsy i tak dalej, i tak dalej. To jest inna sprawa.
Tak, w ogóle temu nie służy nawet nasza dzisiejsza rozmowa.
Tak jest, i to zostawmy na boku, tak? To znaczy, natomiast na pewno case Lecha Wałęsy nie służy stwierdzeniu, że rzeczywistość jest niepoznawalna dzięki źródłom IPN-owskim. Natomiast to nie oznacza, że trzeba rozumieć je dosłownie. W tej ostatniej nagonce prasowej mamy do czynienia z sytuacjami, w których na źródle pozostawionym przez człowieka, który no jest absolutnie niewiarygodny. No, gdybyśmy go spotkali twarzą w twarz, uznalibyśmy, że facet prawdopodobnie konfabuluje. Kłamie, krótko mówiąc. Bo nie może się powstrzymać od picia alkoholu, jest degeneratem seksualnym. Co więcej, ma swój interes w tym, żeby oczerniać innych ludzi, ponieważ w ten sposób buduje swoją pozycję wewnątrz struktur władzy, a poza tym jeszcze jest w konflikcie z osobami, na które donosi. No powiedziałbym, mamy kilka co najmniej powodów, żeby powiedzieć, dobrze, to, co ty mówisz, jest absolutnie niewiarygodne.
Przepraszam, czy wchodzę w słowo. Czy znajdujemy pewną analogię między opisami byłej żony po rozwodzie, która opisuje swojego byłego męża, z którym rozstała się bez przyjaźni?
Myślę, że znacznie gorzej, bo to musiałaby być osoba, która po pierwsze jest alkoholiczką, po drugie jeszcze, proszę wybaczyć, ma obsesję seksualną. Tak? Więc powiedziałbym, że naprawdę wypadek bardzo szczególny. I teraz traktujemy to jako źródło informacji, a potem jeszcze na tym źródle informacji, jedynym, bo to znaczy tam gdzieś w tle pojawia się drugie źródło, które tak naprawdę nie do końca wiemy, co ono zawiera, przynajmniej ja nie wiem. Jest budowana bardzo daleko idąca narracja dotycząca osoby trzeciej, w tym wypadku Karola Wojtyły, że on był, że tak powiem, poddany presji psychicznej permanentnie w seminarium i tak dalej, i tak dalej, bo mówimy o case'ie
z kardynałem Sapiehą. Tak.
No, ja bym powiedział tak, ja nie widzę w tym nie dość, że sensu, to jeszcze jakieś minimum otwartości na prawdę. To znaczy, mamy z góry założoną tezę, coś nam do tego pasuje, w ogóle się nie zastanawiamy, czy pasuje dobrze, czy pasuje źle i jedziemy dalej na oślep właściwie z kolejnymi tezami i liczymy, że czytelnik się nie zorientuje. No proszę wybaczyć, ale to jest traktowanie nas wszystkich jako odbiorców tego przekazu i bardzo, powiedziałbym, bardzo źle.
Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
Kalejdoskop historyczny.
Dziś w Kalejdoskopie historycznym naszym gościem jest profesor Paweł Skibiński. Rozmawiamy o tym, jak okiem badacza, czyli historyka, podchodzić do źródeł, jak na spokojnie, bez emocji przeglądać dokumenty. I na moment wróciłbym jeszcze do tych kwalifikacji badacza, bo wspominał pan w poprzedniej części rozmowy, że człowiek zajmujący się dokumentami, profesjonalny historyk, powinien cechować się określonymi umiejętnościami. Jakie to są umiejętności?
To znaczy, ja bym powiedział tak, że przede wszystkim, wie pan, są to dwa typy umiejętności. Nazwijmy to umiejętności techniczne i zdolności moralne, tak? Umiejętności techniczne to są po prostu, jest to zdolność kojarzenia, umieszczania tych informacji w odpowiednim kontekście historycznym, to znaczy rozumienia ich w kontekście, korzystania ze swojej, umiejętne korzystanie ze swojej wiedzy, tak, ale także ze znajomości życia, ze zdrowego rozsądku.
Znaczy, a taka prosta rzecz jak znajomość języka, w którym zostały sporządzone źródła. Jeden z bohaterów tej historii to jest holenderski dziennikarz. Ja nie spotkałem się z informacją, czy on zna język polski.
Zna język polski. Pytanie, czy wystarczająco, no żeby różne niuanse odcyfrować. Ja zwróciłbym uwagę na coś innego. Ten tekst, i to jest, nie wiem, czy to jest wina autora, czy to jest wina wydawcy, nie został poddany żadnej konsultacji historycznej. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Na książce to nie jest zaznaczone. Oni się też chyba nie powołują w żadnym miejscu na takiego konsultanta. Ja ze środowiska historycznego też nie wiem, żeby ktokolwiek się przyznawał do tego, że to konsultował. Sprawy są dość trudne, bo mamy do czynienia z, powiedziałbym, bardzo delikatną materią zagadnień przestępstw seksualnych, zapisywaną przez ludzi, którzy chcieli tego używać jako materiału kompromitującego dla duchownych, kościoła i tak dalej, w związku z tym z pewną intencją. Jeżeli Ecce Overbeck uważa, że ma tak świetną znajomość tych realiów PRL-owskich, że jest to w stanie zrobić zupełnie bez pomocy jakiegokolwiek zawodowego historyka, to ta książka dowodzi, że się pomylił.
Mówi pan, że zawodowy historyk napisałby to wszystko inaczej, oceniłby te wszystkie źródła inaczej.
Nawet nieprzychylnie nastawiony do Karola Wojtyły historyk pewnych tez by po prostu nie zaryzykował. Co więcej, mamy tam do czynienia z takimi, powiedziałbym, już naprawdę uzurpacjami intelektualnymi. Autor jest w stanie powiedzieć, że wprawdzie usłyszał od świadka co innego, ale sama mowa ciała mu powiedziała zupełnie co innego. No ja bym powiedział tak, jeżeli nawet posługujemy się taką informacją, to po pierwsze warto by było może ją skonsultować ze specjalistą. Tak?
Odmowy ciała.
Po drugie, przepraszam, ale tak mówiąc między nami, to w ogóle nie jest argument, to trzeba by było pokazać, tak, a nie opisać.
Słowo.
Natomiast
słowo,
tak, to mamy relacja. Do czynienia z dla mnie prostą informacją, dla mnie prostego historyka, powiedziałbym, że on usłyszał co innego, a i tak twierdzi swoje. No, proszę wybaczyć, ale to jest taki sposób argumentacji, który ręce opadają, tak?
I w tym momencie obrońcy tez postawionych w książce i w reportażu telewizyjnym mówią, okej, ale to nie jest monografia historyczna, licentia poetica, popularyzatorów wiedzy, tak, bo można ich tak określać, pozwala na tego rodzaju stawianie tez.
To znaczy, przepraszam, ale niech autorzy tych tez postawią się w jednej roli, a nie w kilku naraz, tak? Bo z drugiej strony twierdzą, że to jest 3,5-letni wysiłek, który oni, czy tam w każdym razie kilkuletni wysiłek, który włożyli w te badania, zajmując się głównie tym, skupiając się na tym i starannie kompletując swoją wiedzę. No,
tu pada takie magiczne określenie śledztwo dziennikarskie.
No tak,
że to jest co innego niż praca historyka.
No oczywiście, że to jest co innego. Kłopot polega na tym, że działa to według tych samych reguł. To znaczy weryfikacja informacji. Bardzo wielu moich kolegów historyków to są świetni dziennikarze śledczy. I znam prace dziennikarzy śledczych, które my wykorzystujemy jako historycy, jako rzetelne opracowania historyczne. To nie jest tak, że to są dwa światy, które się wzajemnie nie przenikają i są jakieś magiczne reguły weryfikacji źródeł odmienne dla dziennikarza niż dla historyka. Oczywiście dziennikarz może sobie pozwolić na nieco więcej, ale nieco więcej to nie jest konfabulacja. No. To jest powiedzmy odważniejsza interpretacja, tak? Natomiast tutaj nie mamy do czynienia z odważną interpretacją informacji. Tu mamy do czynienia z zabiegiem, który twierdzi, że na niesprawdzonych informacjach, co najwyżej hipotetycznych, budujemy kolejne piętra wnioskowania, co z punktu widzenia zarówno warsztatu dziennikarskiego, jak i warsztatu historycznego jest po prostu absolutnie nie do przyjęcia.
No i tutaj dotykamy do kolejnego problemu, który ja zaznaczyłem już we wstępie do naszej rozmowy. Większość naszych rodaków, w ogóle większość ludzi na świecie, czerpie wiedzę o otaczającej rzeczywistości, także o rzeczywistości z wieków minionych, z lat minionych, nie z opracowań historycznych, tylko właśnie z tej wiedzy popularyzowanej, tak? Z popularnych programów, z popularnych wydawnic. Zresztą często jest bardzo dobrym kanałem wiedzy, natomiast właśnie no, jest obciążone tym błędem, tak? Że zawsze może autor niesprawdzonych informacji, nierzetelnych wniosków, budowanych w sposób przekraczający zasady rzetelnej pracy historyka, zasłonić się, powiedzieć, no cóż, To jest praca dziennikarska, to jest praca popularyzatorska, to nie jest monografia historyczna.
To znaczy, ja bym powiedział tak, odpowiedzialność za słowo, jesteśmy w Radiu Katolickim, rozumiem, tak? To znaczy, no to powiedzmy tak, odpowiedzialność moralna za słowo jest równie wielka, jak w momencie, kiedy popularyzujemy, jak w momencie, kiedy badamy. Oczywiście prawdopodobnie od popularyzatora, tylko ja bym powiedział tak, że proszę zwrócić uwagę, bo mi uwiera to słowo popularyzacja w tym wypadku, dlatego że ci dziennikarze śledczy przedstawiają się w roli badaczy, tak? To znaczy odkrywców prawdy, a nie udostępniających przekaz, tak? Tłumaczących już rozpoznane rzeczywistości, czyli krótko mówiąc twórców tego komunikatu, a nie tłumaczy. No to przepraszam, ale w tym wypadku ja nie widzę specjalnych okoliczności łagodzących. Poza tym, wie pan, no, popularyzator, który tłumaczy się, że on jest tylko popularyzatorem, więc nie musi rozumieć, co mówi, no to jest dla mnie chyba troszkę niepoważne. No ja sam się zajmuję popularyzacją od czasu do czasu, jako żywo nie przyszło mi do głowy, żeby się tak tłumaczyć ze swoich błędów, które mi się zdarzały. W związku z tym powiedziałbym, że bądźmy uczciwi i powiedziałbym rzetelni w tym, co mówimy, i nikt nas z tego nie zwolni. Także nie zwolni autorów tekstów dziennikarskich na temat historii.
Historii Jana Pawła II w czasach, kiedy był jeszcze biskupem krakowskim, później kardynałem, o co teraz toczy się potężny spór w naszym społeczeństwie. Być może jest to dopiero początek tego sporu. Ostatnio uczestniczyłem w takiej dużej rozmowie z profesorem Dudkiem. On właśnie zakładał, że to jest dopiero początek dyskusji. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Wrócimy do naszej rozmowy za chwilę po przerwie.
Kalejdoskop historyczny.
Kontynuujemy dzisiaj w kalejdoskopie historycznym rozważania nad dokumentami i podchodzeniem do tych dokumentów, badaniem dokumentów, które stały się fundamentem, punktem wyjścia dla nagonki, jak to powiedział nasz dzisiejszy gość, profesor Paweł Skibiński, nagonki na postać świętego Jana Pawła II. Wróćmy jeszcze do samych dokumentów tworzonych na potrzeby tajnej policji politycznej z czasów PRL, służby bezpieczeństwa. Tam są zeznania, tak, źródeł osobowych, jak to mówiła ta tajna policja. Pan profesor już zaczął częściowo mówić, jak badacz traktuje takie źródła, jak do nich podchodzi, jak buduje sobie na ich podstawie obraz przeszłości.
Powiedziałbym tak, że specyfika źródeł IPN-owskich jest taka, że często otrzymujemy informacje o tych częściach rzeczywistości, które w normalnych czasach nigdy nie zostałyby ujawnione. Między innymi dotyczy to niektórych aspektów, że tak powiem, zwyczajów seksualnych naszych dziadków, rodziców, tak, w okresie PRL-u. Powiedziałbym, że tutaj mamy jakby dwa aspekty, ja już o tym zacząłem mówić, to znaczy, że poza umiejętnością techniczną, to znaczy, bo po pierwsze rzeczywiście pan redaktor ma rację, tam zdarzają się informacje, które są z drugiej, trzeciej ręki, plotki, Nawiasem rzecz biorąc, dla autorów tych doniesień medialnych na temat Jana Pawła II, to nie bardzo widzę różnicę, jaką oni stosują do plotki i informacji z trzeciej ręki, a informacji bezpośredniej. Coś, co dla badacza powinno być, powiedziałbym, fundamentem, to znaczy, że no po prostu takim bardzo zasłyszanym informacjom się wierzy umiarkowanie, trzeba to sprawdzać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. To jest niesłychany pewien wysiłek, który trzeba włożyć w to, żeby zbliżyć się do prawdopodobnej wersji wydarzeń. I to nie znaczy, że te informacje, nie wiem, nie wolno ich dotykać, nie wolno ich wykorzystywać, no ale trzeba to robić odpowiedzialnie. To znaczy pamiętajmy, że częściowo te osoby żyją, które są tam opisane, możemy im zrobić bardzo poważną krzywdę, na przykład tak bezkrytycznie powtarzając niektóre z opinii tam znajdujących się, bo one nie do końca, wiemy wielokrotnie, już to ćwiczyliśmy, że nie zawsze się potwierdzają, po głębszej analizie okazuje się, że pewne informacje były po prostu nieprawdziwe, a używano tej krzywdzącej plotki po prostu, żeby zaszkodzić tym ludziom. I my tak naprawdę kontynuujemy te działania, powtarzając je bezmyślnie. Natomiast oprócz tego jest też warstwa, no niestety, informacji trudnej, ale prawdziwej. I to jest też ta warstwa, którą my się możemy zapoznać dzięki temu, powiedziałbym, dość specyficznemu materiałowi. Tam jest kwestia właśnie w związku z tym pewnej odpowiedzialności moralnej, którą ponosi człowiek, który wykorzystuje takie źródła, to znaczy krótko mówiąc, musi sobie zdawać sprawę, jakie skutki może przynieść użycie tych źródeł. Wydaje mi się, że no szacunek dla prawdy jest tutaj warunkiem sine qua non. Ja niestety uważam, że to jest pewien problem, który pokazuje cała ta, pan to nazywa debatą, ale tak naprawdę to jest cała taki szum medialny wokół tej kwestii.
Lepszym słowem jest właśnie szum, burza, tak.
Tutaj jest inny problem, to znaczy, że w tym chaosie zaciera się odpowiedzialność za słowo, można powiedzieć cokolwiek, tak? W mediach społecznościowych krążą informacje, których nawet Overbeck nie podał, tak?
Tak. Rzeczywiście to jest żyje własnym życiem.
Życiem i to nie ma nic wspólnego z zawartością tych akt. To jest kwestia tylko i wyłącznie zapisu intencji autorów tych komunikatów, którzy jeszcze w dodatku uważają, że zupełnie za nie nie odpowiadają.
Jeden z moich znajomych, komentując cały właśnie ten szum, nie samą sprawę, nie informacje zawarte w publikacjach, tylko szum medialny, który teraz obserwujemy, powiedział tak, no ludzie żyją hasłami. Proste hasła. Jan Paweł II, pedofilia, tak? Jeżeli zbiją się te dwa określenia, to pewien efekt socjologiczny został osiągnięty, czy pewnej inżynierii społecznej. Co jest w dokumentach? Przeważająca większość naszych rodaków nigdy nie będzie wiedziała, bo nie mają do tego narzędzi, nie mają do tego czasu i tak dalej. Tym zajmują się zawodowcy, powinni się zajmować zawodowcy. I właśnie, chciałbym tutaj kolejne pytanie zadać, bo w tym szumie medialnym wokół ataków na postać świętego Jana Pawła II, pojawia się taki wątek, jak gdyby holenderski dziennikarz i polscy dziennikarze tym zajmujący się w pewien sposób ujawnili tajne dokumenty, tak? Może nie tyle tajne, ale poufne, których wcześniej nie było. Jak było z dostępnością tych dokumentów?
Dokumenty są dostępne. Prawda? Najlepszy dowód, że oni się do nich dość łatwo dostali. Mhm. Natomiast problem jest gdzie indziej. To znaczy oni wyciągnęli ten typ dokumentu, który zazwyczaj do tej pory był uważany za całkowicie niewiarygodny. Mhm.
Ale był, prawda?
Ale był. Znaczy, powiedziałbym,
każdy,
że
odtworzenie... Chciał...
Powiedziałbym, jest elementem, powiedzmy, ujawnienia, to jest pewna skandalizująca otoczka związana z tymi dokumentami, które w większości były traktowane jako, powiedziałbym, no właśnie coś takiego, co w tych aktach IPN-u trzeba traktować jednak bardzo ostrożnie, bo nie jesteśmy w stanie do końca zweryfikować, co to jest. I w związku z tym raczej się tego nie używało, dlatego że, i to mówię o różnych kontekstach, to nie jest kontekst, bynajmniej nie kontekst kościelny, papieski, generalnie rzecz biorąc, niektórych rzeczy, powiedziałbym, nawet najbardziej zajadli, powiedziałbym, krytycy niektórych postaci życia publicznego, pracujący na aktach IPN-owskich, nie używali, po prostu dlatego, że no, jakby wahali się przed użyciem czegoś, co jest całkowicie niesprawdzalne. Bo na przykład właśnie mamy jedno tylko źródło informacji, wyjątkowo obrzydliwe, że tak powiem, w swojej treści i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy tam jest ćwierć prawdy, czy tam jest zero prawdy, czy to jest cała prawda i niestety te obrzydliwstwa, że tak powiem, miały miejsce. I teraz to jest, takich sytuacji jest wiele w pracy z tego typu materiałami. Myślę, że nie wiem, czy wszyscy pracujący z tymi materiałami są przygotowani jakby intelektualnie i moralnie do tego, żeby się mierzyć z takimi sytuacjami. No ale do tej pory wydaje mi się, że takich, powiedziałbym, przekraczania takich barier było mniej, tak? Mimo całego kontekstu naszej epoki, która się mało waha nad przed różnymi kwestiami, tak. Bo mało odpowiada za to, co mówi. Także czy ludzie tej epoki mało odpowiadają za to, co mówią. W związku z tym ja bym powiedział tak, że w tych aktach na pewno jest wiele problematycznych treści, natomiast my powinniśmy, powiedziałbym, z większą odpowiedzialnością do tego podchodzić. Właśnie nie ukrywać, bo to nie jest żadna metoda, tylko powiedziałbym, rzetelnie zmierzyć się z tą informacją, tak? Rzetelnie, to znaczy jednak selekcjonować to, co nieprawdopodobne. I ja posłużyłem się w jednym ze swoich do wcześniejszych wystąpień medialnych takim pytaniem do autora książki Maxima Kulpa, dlaczego on uznał za prawdopodobne, że 83-letni starzec maltretował sadystycznie z ogromną energią 35-letniego mężczyznę i jakby nie zadał sobie pytania, czy to jest prawdopodobne, tak? Czy to jest w ogóle prawdopodobne. To jest coś, z czego ja mogę powiedzieć tak, nie widziałem takiego wysiłku, żeby zadać sobie to pytanie, że to jednak jest no, kuriozalny obraz. Nie widziałem tego wysiłku, żeby no właśnie to uprawdopodobnić. To znaczy nawet jeśli uznajemy, że to jest z jakiegoś powodu prawdopodobne, to powinniśmy powiedzieć dlaczego. Tutaj takiego wysiłku nie ma. Wydaje mi się, że to jest w tym znaczeniu początek taki, znaczy na pewno to jest objaw jakiś kolejny etap brutalizacji naszego przekazu, powiedziałbym, z kulturowego czy społecznego. I oczywiście można nad tym załamywać ręce, ale moim zdaniem po prostu mimo wszystko, mimo tego, co pan mówi o tych hasłach i tak dalej, przecież przepraszam, ale największym problemem jest to, że część naszych dziennikarzy, czy działających na naszym rynku dziennikarzy, nie widzi najmniejszego problemu w takim podawaniu informacji. Nie widzą wydawcy problemu w publikowaniu takich książek. I to jest, a to przepraszam, nie jest kwestia ludzi, którzy myślą hasłami. To jest kwestia ludzi, którzy uważają, że nie ma żadnych jakby hamulców moralnych przed uczestniczeniem w tego rodzaju sporach publicznych. Tutaj nie ma żadnych zahamowań. No problem oczywiście będzie wtedy, że to jest ci sami ludzie, będą ogromnie wzburzeni, jeżeli zostaną zastosowane te same metody przeciwko nim, czy przeciwko ich autorytetom.
Ich autorytetom, dokładnie tak. Też to obserwujemy w tej chwili świecie.
No niestety...
Chociaż wydaje mi się, być może tutaj mój obraz rzeczywistości jest nieco zaburzony, że nie ma tutaj symetrii, że strona umownie lewicowo-liberalna o wiele chętniej szafuje właśnie takim przekraczaniem pewnych barier.
To się ładnie nazywa transgresją, tak?
Sami nie używają tego określenia transgresja.
Tak, i oni używają to oczywiście w znaczeniu pozytywnym. To tak, wynika z
doświadczenie graniczne.
Tak, ale to wynika z tego, że są przebodźcowani. Mhm. No, ewidentnie nie są w stanie panować nad tymi bodźcami. Muszą mieć coraz mocniejsze bodźce, żeby cokolwiek recypować. Mhm. To jest pewien problem. No, to jest ich problem. Natomiast naszym problemem jest, ja bym powiedział, nie dążmy do tej symetrii, to znaczy ja w ten sposób powiedziałbym, nie pisałbym w żaden sposób o Leninie na przykład, tak, no nie jest to, tam się wystarczająco dużo znajdzie rzeczy.
Nie można przejmować metod przeciwnika, bo do niczego dobrego to nie doprowadzi.
A nie można, powiedziałbym tak, że nie wolno nam nakręcać tej spirali skali no, takiego,
powiedziałbym... Irracjonalizmu.
I nieodpowiedzialności, tak? To znaczy, bo to jest pewna pokusa. Natomiast inną sprawą jest to, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie możemy też dopuścić do sytuacji, w której tylko Kościół jest traktowany jako cel wyjątkowo wnikliwych badań, no bo przecież absolutnym skandalem w tej nagonce jest coś, co zostało wyrażone niemalże w pierwszych słowach wszystkich tych śledztw dziennikarskich, to znaczy przez wiele lat szukaliśmy informacji przeciwko Karolowi Wojtyle, tak? Przez wiele lat. Ja jako historyk nie przyszło mi do głowy, żeby prowadzić badania przeciwko komuś. Znaczy ja chciałem poznać rzeczywistość, zrozumieć ją, także zrozumieć tych ludzi, których nie znoszę i uważam, że w przeszłości uważam ich za szkodników, ale wydaje mi się, że starałem się ich zrozumieć. To, co zrobiono z Karolem Wojtyłą, jest wieloletnią, a zresztą swoją drogą, proszę zobaczyć, przez tyle lat znaleźli 3-4 źródła, tak? To znaczy, no, które ewentualnie użyli w sposób skrajnie nieodpowiedzialny. No to nie jest, powiedziałbym, dobry wynik.
Ja myślę, że ten ostatni pasus zacytowany przez pana profesora, tak, że to były działania od początku skierowane przeciwko. Chyba najwięcej mówi nam o charakterze tych wszystkich działań. No cóż, czasy są trudne, ale w trudnych czasach powinniśmy zachowywać spokój i kierować się rozumowi, a nie emocją. Myślę, że za czas jakiś wrócimy jeszcze do tych rozważań. Ja bardzo dziękuję panu profesorowi za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję za zaproszenie.
Do naszej rozmowy. Paweł Skibiński, profesor, historyk, był naszym gościem w Kalejdoskopie Historycznym. Ja żegnając się z państwem, zapraszam do kolejnych spotkań z historią w Kalejdoskopie Historycznym. Marcin Bąk, do usłyszenia.
Kalejdoskop Historyczny. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.